W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Jak byliśmy wczoraj tutaj, zdradzę się, byliśmy w Berlinie, przedwczoraj. Jak świąteczny nastrój w Berlinie? Panu się podobał, panie Adamie?
Bardzo ładnie. Berlin jest ładnie udekorowany. Nie brakuje elementów tradycyjnych nawiązujących do Bożego Narodzenia, co jest miłym ukłonem w stronę...
800 jarmarków bożonarodzeniowych w Berlinie jest?
Nie, chyba trochę mniej. Tych dużych jest tyle, ile w zasadzie dzielnic, ale w dawnej części wschodniej Berlina jest tych jarmarków kilka największych.
Bardzo
na Alexanderplatz, tradycyjny skandynawski, też dużo mniejszy. No ale atmosfera świąt
mają trochę inny charakter jak nasze, ale to wracajmy teraz do spraw bieżących. W poniedziałek w tym tygodniu zeznawał przed Komisją do Spraw Oszustw VAT-owskich były minister finansów Wincenty Rostowski. Wcześniej zeznawała pani profesor Chojna-Duch. Ich zeznania pozostają w sprzeczności. Minister Rostowski twierdzi, że luka VAT-owska istnieje jedynie w wyobraźni, a profesor Chojna-Duch opisuje patologiczne procedury tworzenia prawa podatkowego w Polsce. I takie pytanie Państwu zadaliśmy, to znaczy naszym słuchaczom. Czy Komisja VAT-owska coś w tej sprawie nam wyjaśni i czy ewentualnie wskazani zostaną winni? Posłuchajmy.
Samego zarania VAT-u mafie VAT-owskie. Więc o czym rozmawiamy? Takim ekspertom to ja bym bardzo podziękował. VAT powinien być bardzo prosty. Jak zapłaciłeś, to odliczysz. Proste. Koniec dyskusji. A dotąd, dopóki będą pozostawiane jakieś furtki, terminy płatności, to nie masz szans na to, żeby to uszczelnić.
Nasz pieniądz nie wróci do kasy z powrotem państwowej. On jest strasznie opodatkowany. A kto ustalał prawo? Ustalał prawo ten, kto chciał mieć z tego zyski. My jesteśmy malutkie, do tego pionki jesteśmy. I tylko jesteśmy przesuwani. Więc luki VAT-owskie były, są i będą. Bo jest tyle podatków na tą złotówkę nałożonej, że my się gubimy. My jesteśmy za prości ludzie, żeby to wszystko pojąć.
Pan minister Rostowski traktuje tą komisję jak studentów. On jest tu profesorem, wykreśla, posługuje się wykresami i tak dalej, a on komisja jest studentami i słucha. On pomyli chyba z szale, wie pan.
Naprawdę potrzebny jest taki pewien precedens. Nie tylko gonić króliczka, ale złapać, wreszcie złapać tego króliczka. Poniesienia konsekwencji za swoją działalność. Najpierw może właśnie zaczynając od najwyższych, ciągle mówię o tym, że jeżeli doszło do jakichś zaniedbań.
Miliardy złotych z kosmosu wymyślono, proszę pana, po to, żeby mamić ludzi.
Najprostsze o tym, że PiS mówi prawdę, świadczą pisma. Nie PiSu, ale producentów stali, proszę pana, producentów innych rzeczy, paliw i tak dalej, którzy pisali do rządu, niestety poprzedniego, tak zwanego rządu, i sygnalizowali, że jest VAT-owskie przekręty, że oni są nieuczciwie w Polsce tutaj rozliczani, a tamci to robią bez tego. I nie zostało to w ogóle przez rząd ówczesny wzięte pod uwagę.
Emocje są w głosach naszych słuchaczy bardzo wyczuwalne i takie, jakby to powiedzieć, przebija się taka duża pewność w tezach, które nasi słuchacze głoszą. Czy pan ma też w tej sprawie taką pewność?
Ja mam zawsze odrobinę wątpliwości, bo myślę, że ta pewność bierze się też z tego, że jakby strony sporu politycznego okopały się na własnych pozycjach. To, o czym mówią politycy, znajduje później odzwierciedlenie, politycy lub dziennikarze, tak? Znajduje później odzwierciedlenie w poglądach naszych radiosłuchaczy. Natomiast gdybyśmy się zastanawiali, czy ta luka VAT-owska jest faktem, czy nie, czy rzeczywiście jest 250 miliardów, czy 200, bo tutaj dokładnych szacunków nie ma, ale w sferze faktów przywołałbym słowa właśnie ministra Rostowskiego, który powiedział, że na te socjalne programy, które zapowiadał PiS w kampanii wyborczej 2015 roku, jak pan powiedział, pieniędzy nie ma. No ale okazało się, że pieniądze są i one się wzięły między innymi z postępującego uszczelniania VAT-u. To jest proces, bo nie mamy dzisiaj do czynienia z całkowitą likwidacją luki VAT-owskiej i to z całą pewnością należy podejmować kolejne działania, wiedząc, i tu się można z ministrem Rostowskim, eksministrem Rostowskim zgodzić, no, że przestępcy są zawsze krok do przodu, tak. No, ale ja tylko z tym ja bym się zgodził.
Znaczy mnie się tutaj tak dwie rzeczy potwierdzają, jak obserwuję tą komisję. Pierwsza rzecz, jak kiepską bazą naukową jakby dysponuje tak zwana ekonomia, że jeżeli istnieje spór fundamentalny, czy 200 miliardów wypłynęło z polskiego budżetu, czy nie wypłynęło z polskiego budżetu, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimiś bardzo kiepskimi narzędziami poznawczymi.
Niestety tak.
Cała ta ekonomia, jeżeli ma się opierać na tym, że jeden profesor i drugi profesor mają odmienne w tej sprawie decyzje.
No to się wśród profesorów bardzo często zdarza, ale powinni do jakiejś konkluzji.
To powiem panu, panie Adamie, że wieje grozą.
Zgodzę się z tym, że te rozbieżności w opiniach, tu już mówimy o fachowcach.
Nie mówimy o opinii,
ale nie mówimy też o opinii pana ministra Rostowskiego, który wszystkiemu zaprzecza. No, ma prawo się bronić i to jest jego taktyka, ale generalnie rzecz biorąc, zgadzam się z panem, panie Krzysztofie, że dobrze byłoby, żeby specjaliści od podatków, no, krótko mówiąc, uzgodnili pewną metodologię, trzymali się wyjaśnili nam.
I przy okazji jakby tej grozy, która wieje jakby dla mnie, to jest jakby przede wszystkim ten styl tworzenia w Polsce prawa, bo mówi nam się jak o takim świętym graalu, o trójpodziale władzy, a tu się okazuje, że to ministrowie w Polsce, czy właściwie jeszcze firmy doradcze, które buszują po ministerstwach, tworzą prawo, które potem posłowie w ramach dyscypliny partyjnej, nie zapoznając się dokładnie nawet z tym, co tam wykombinowali tak zwani eksperci zewnętrzni, czy lobbyści, to prawie zatwierdzają. To mamy do czynienia w gruncie rzeczy.
Nazwałbym to takim nadzwyczaj frywolnym stylem robienia prawa w Polsce.
I jest pan wyraźnie w przedświątecznym nastroju, jeśli mówimy o frywolności w tworzeniu polskiego prawa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do rzeczy bardziej brutalnych, rzekłbym, a mianowicie do brutalizacji języka debaty publicznej. Niektórzy twierdzą, że ten brutalny język polityków wynika z potrzeby marketingowej, bo chcą się wyróżniać, jeśli nie mogą poglądami, to chociaż...
To jest teza pani doktor Kłosińskiej.
Językiem, ja jestem skłonny raczej przyznać rację tym, którzy twierdzą, że to jest po prostu brak kultury. Mówienie pewnych podłości, czy rzucania oskarżeń bezpodstawnych na innych ludzi, niepotrzebne używanie słów grubych w debacie publicznej.
Panie Krzysztofie, jedno nie zaprzecza drugiemu, także... I chyba kilka czynników działa naraz.
My posługujemy się na co dzień takim samym językiem, jakim posługują się politycy. I język ten właśnie jest taki, że politycy w ogóle nie uczą się, nie szkolą się w wymowie, w prowadzeniu debaty publicznej i tak dalej. Nawet Polskie Radio często ogłasza szkolenia publiczne, tak. Polskie Radio. Ale oczywiście politycy nie... korzystają.
Brutalizacji to może nie ma. To wcale nie ma żadnej dyskusji. To jest jazgot i tylko wielkie kłótnie. No oni nawet jeśli mówią delikatnie, to mówią wszyscy na raz.
Kiedyś to przecież ktoś, kto wyraża czymś, co się szanował, który nie używał w życiu codziennym takiego języka, jak w tej chwili najlepszy dowód, jak my słuchamy z tych restauracji, jak tam między sobą swobodnie dyskutują, jakim to języku oni dyskutują.
Dobrze, że ten temat tak wypłynął właśnie teraz przed świętami, kiedy powinniśmy troszkę się wyciszać w swojej brutalności. Tak. I słyszę to, co w internetach wypisują politycy i tak dalej, to jest po prostu rynsztokowy. Tam nie ma argumentów, tam są po prostu takie dobierane słowa, żeby kogoś obrazić, poniżyć, zbezcześcić.
Wybraliśmy posłów, wybraliśmy senatorów, ale nikt nie zapytał się ich, jakie ich pochodzenie, kto jest. Oni są po prostu, teraz spotykają się w tych restauracjach, co mają przyjaciele w innych i to proszę pana, ich język to ośmiesza cały polski naród, panie.
Kinderstuba, przede wszystkim Kinderstuba. I ja się tak zwrócę do słuchaczy. Proszę mi powiedzieć, pozwolić tylko jedno zdanie.
Bardzo proszę.
Proszę używać, proszę państwa, swojego jakbyś, no umysłu. Każdy człowiek jest mądry. Od początku, od urodzenia. I proszę używać tej kultury i osobistej i nie dać się po prostu polaryzować.
Panie Adamie, można by właściwie godzinami toczyć dyskusję na temat jakości języka, którym w ogóle mówimy. To nie chodzi o to, że politycy, tylko my wszyscy. Z drugiej strony wydaje mi się, że trochę możemy przy tej okazji popaść w taką życzeniową sobie konwencję. Bo ja teraz czytam Juliana Krzyżanowskiego, który mówi o źródłach związanych z przysłowiami polskimi i wulgaryzmy są elementem na naszej codziennej mowy w gruncie rzeczy. Tylko pojawia się pytanie, czy koniecznie one muszą stać się pewnym elementem debaty politycznej.
No, mamy taką nadreprezentację wulgarnego języka knajackiego na pewno.
Też bym użył tego zwrotu.
Tak,
to jest język knajacki.
Co słychać w rozmowach polityków tych nagranych nielegalnie, no ale to akurat dla stylu języka nie ma większego znaczenia. Oczywiście język służy wyrażaniu emocji, a polska debata publiczna stała się niezwykle emocjonalna. Tutaj oczywiście zgadzam się z panią doktor Kłosińską, która podkreśla, że politycy chcą być wyraziści, ale politycy chcą też być bliżej chyba tego języka, którym się posługują na co dzień ludzie w mowie potocznej. No, ja jednak odnoszę wrażenie, że język polityki powinien być językiem trochę bardziej wyszukanym niż tym, którym
znaczy,
mówimy
ja
na co dzień.
Ja też jestem zdania. On może być obraźliwy, tylko obraźliwy w pewien subtelny sposób. Tak? Jakby nie trzeba używać żargonu wojskowego, takiego na nadzwyczaj prymitywnego, do tego, żeby obrazić swojego przeciwnika. Polska mowa ma tyle możliwości, żeby ludzi obrazić, nie używając wulgaryzmów, że można. I to nawoływanie być może do Kinderstuby, do jakiegoś elementarnego tak. wykształcenia jest słuszne.
Do tego dochodzi jeszcze fala hejtu w internecie, bo wiele osób, które posługują się mediami społecznościowymi,
to czuje się bezkarna.
Mylą wolność słowa z prawem do takiego bezwzględnego używania.
Mam takie wrażenie,
w stosunku do ludzi, których nie lubią.
Wszyscy powinniśmy sobie trochę obniżyć ciśnienie w debatach publicznych, nabrać dystansu do świata, do samych siebie. Zbliżają się święta.
No to byłoby wspaniałe. Nie
niedługo
tylko
będziemy
świętami,
się łamać opłatkiem, żeby ten nastrój pewnej zgody nam na dłużej pozostał.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do kolejnego tematu, a mianowicie do rocznicy kierowania rządu przez Mateusza Morawieckiego. Już mówiliśmy o sukcesach rządu. Teraz jakby warto jest ocenić pana premiera. I nawiązując do naszego poprzedniego wątku, chciałbym zauważyć i podkreślić, że premier Morawiecki należy do tych ludzi, którzy w sposób moim zdaniem wzorcowym reagują językowo na ataki, na hejt i ciągle zachowuje tą Kinderstubę i pewnego rodzaju wysoki poziom językowy. Zadaliśmy pytanie, jaką cenzurkę wystawiają działaniu pana premiera, jak postrzegają działania poszczególnych ministrów. Posłuchajmy, co powiedzieli nasi słuchacze.
Zacznijmy od ministra Błaszczaka, proszę pana. Nie, to jest bzdura, że wojsko nie jest dozbrojone. Wojsko jest dozbrojone, tylko nikt się tym głośno nie chwali. Żaden normalny kraj nie wrzeszczy, że wprowadziliśmy tyle i tyle nowych dział, tyle i tyle nowych transporterów opancerzonych, tyle i tyle zamówiliśmy karabinów i temu podobnych.
To, co wszystko było przez 8 lat niszczone, ma wszystko... Nie jest czarodziejem, żeby za dotknięciem czarodziejskiej Rosji wszystko zmienić, odbudować. Ja się pytam Platformę, ile kosztowało przywracanie, odbudowanie 50% posterunków policji? Ile kosztowało odbudowanie placówek pocztowych likwidowanych przez PO-PSL?
Ja pamiętam, jak pan Morawiecki, czy rząd pana Morawieckiego dał tak do kieszeni ponad 80 milionów Mercedesowi. To może pan sprawdzić. Proszę pana, ja teraz zadaję pytanie, ile kosztowało Polskę sponsorowanie muzeów żydowskich, cmentarzy żydowskich. Ja myślę, że w odwrotnej stronie pan premier zwróci się do pani kanclerz Merkel, czy do premiera rządu Izraela, aby jeden zadbał o polskich przedsiębiorców,
w Niemczech, a rząd Izraela zadbał o kulturę polską.
Krótko, Jacku, chciałem podziękować rządowi, że taki jest i żeby był taki dalej. To wszystko, dziękuję.
Na pewno jest dużo lepiej, chociaż mogłoby być jeszcze lepiej, ale nie ma pomocy ze strony opozycji, która w każdej sytuacji, i tego nikt nie zaprzeczy, wkłada kij w szprychy.
Bez wątpienia to jest temat, który podnosi ciśnienie naszych rozmów i mam takie przesłanie dla naszych słuchaczy, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, żebyśmy przy okazji jakby tego adwentowego świętowania Bożego Narodzenia jakby nie podnosili tej temperatury, bo mam takie przekonanie, że idąc myślą księdza Chmielowskiego, koń jaki jest, każdy widzi i to jest zdumiewające, że ludzie tego konia no nie chcą dostrzec.
Bo to przecież wynika z prawa do różnych ocen. Zazwyczaj tak już bywa, że to jest taki spór o to, czy szklanka jest
do połowy
pełna, czy od połowy pusta. Oczywiście zwolennicy premiera Morawieckiego będą mówić o zaletach rządu, opozycja będzie go zaś totalnie krytykować. Ale jakieś racjonalne jądro zawsze istnieje. Jeżeli odrzucimy język emocjonalnej debaty politycznej, to widzimy zarówno dobre strony rządzenia, jak i widzimy rzeczy, które nie zostały...
No nie ma idealnych rządów
tak
przecież, prawda?
Zrobione, no. Ale trzeba też pamiętać o tym, że rządzenie jest pewną ciągłością w czasie. Jakiś bilans otwarcia po poprzednikach, czy też spadek, schedę
się otrzymuje. No tak, to nie jest jak włączenie światła lub
oczywiście, że tak. Można oczywiście i trzeba poprawiać prawo podatkowe, generalnie upraszczać
i stawiać
prawo
rządowi
w Polsce,
wymagania, krytykować, dostrzegać jego wady, słabe strony.
Bo tutaj,
i tu się zgadzamy z naszymi słuchaczami, jasne, którzy mają rozmaite zarzuty. Natomiast dla uspokojenia emocji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podał, że w tym roku Dzień Wolności Podatkowej był 6 czerwca, a w 2010 był to dzień 24 czerwca, a prognoza na przyszły rok jest taka, że będzie to 4 czerwca. Zatem fiskalizm obiektywnie rzecz biorąc przez obiektywne jakieś gremia spada, czyli mamy coraz więcej w kieszeni i rząd nam wbrew temu, co się mówi, obiektywnie rzecz biorąc coraz mniej zabiera.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Minęła kolejna rocznica ogłoszenia stanu wojennego i pytaliśmy o to słuchaczy, jak oni do tego mają stosunek.
To, że nie zostali rozliczeni, to jest właśnie symbol III RP. Symbol tego, że my jesteśmy dalej nie w pełni suwerennym państwem, że rządzą właśnie te PRL-owskie układy służb specjalnych, wojska i innych. Bo jeżeli my dzisiaj mamy kłopot ze zmianą jakiejś ulicy zbrodniarza komunistycznego, to pokazuje właśnie, w którym miejscu my jesteśmy.
Dwa realia i dwa podziały. Jedni Rosjanie wkroczyli, drudzy nie wkroczyli, że okres transformacji przedłużył się o 10 lat. W każdym razie, biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, wkroczenie Rosjan do Czeczenii, do Afganistanu, na Gruzję, na Ukrainę i tak dalej, czy oni nie wkroczyli, czy te wojska, które stały na granicy, to tak strały sobie jako strachy na lachy. Każdy musi sobie wziąć pod uwagę tę sprawę i przemyśleć.
Myślę, że pochodną tego stanu i tych mordów, które nastąpiły, które nie są rozliczone, to widać, że to ma swoją konsekwencję już od 1944 czy 1948 roku, kiedy powołano szkołę oficerską prawniczą imienia Duracza, która wyhodowała sobie następców w osobach sędziów i prokuratorów. No i teraz mamy to, co mamy.
Trzeba mieć w sobie wiele nienawiści do czegoś dobrego, co próbujemy w tym kraju zrobić dzisiaj. Dlatego, że przecież poprzednik doprowadził do upadku i społecznego, i politycznego, i gospodarczego. Żeby ratować te resztki tego ustroju, wprowadzono stan wojenny.
Zostaliśmy chyba sprzedani, bo wolność nie jest dana nigdy raz na zawsze, jak usłyszałam na pięknym koncercie. I o tą wolność musimy walczyć. I ja bym chciała, żeby Polacy po prostu trochę przejrzeli historycznie, jak mówił Popiołek w swoim filmie. Po prostu patrzyli na to, co mamy teraz dobre. że jednoczyli się, a nie byli sprzedawczykami.
Ciągle ta dyskusja o tym stanie wojennym trwa i właściwie my niejako zmagamy się nie tyle z rzeczywistością, tylko z pewnym mitem, który wokół tego narasta.
Z całą pewnością trzeba rzecz zostawić historykom. Oczywiście jest bardzo wielu ludzi, którzy pamiętają stan wojenny i wiele osób, dla których to jest bardzo rzecz odległa, której
realiów tak, ale dla nas jest to sprawa, dla nas jest to przeżycie. Myśmy ten stan przeżywali.
Oczywiście. Oczywiście. Natomiast spór dotyczy tego, czy ten stan wojenny był, że tak powiem, koniecznością w obliczu potencjalnej interwencji rosyjskiej, czy też była to próba rozbicia ruchu opozycyjnego, który chciał fundamentalnych zmian w Polsce. Jakby nawet na to nie spojrzeć, czy interwencja nam groziła, czy nie, to z całą pewnością wprowadzenie stanu wojennego było próbą rozmawiania z opozycją solidarnościową, z pozycji siły.
Wieżyczki czołgowej.
No, rzecz jasna, takie były realia. Jednak, jeżeli patrzymy na to w pewnym ciągu historycznym, to już w 1988 roku ta władza, która wprowadzała stan wojenny, musiała rozpocząć rozmowy z Solidarnością, bo okazało się, że stanu wojennego nie dało się wygrać ani politycznie, ani ekonomicznie.
Znaczy, nie da się rządzić państwem z pozycji czołgu, czy za pomocą czołgów, czy karabinów maszynowych.
To się nigdzie nie udało.
To się nigdzie nie udało. Ta dyskusja będzie trwała. Oczywiście rodzą się kolejne pokolenia, czy wchodzą do debaty publicznej o stanie wojennym kolejne pokolenia historyków i bez wątpienia dowiemy się na ten temat kolejnych rzeczy rewelacyjnych. Warto jest również poczytać o najnowszych, ciekawych moim zdaniem stwierdzeniach historyków, że ogłoszenie stanu wojennego treść uchwały o stanie wojennym prezentowana publicznie była inna niż ta, która była przegłosowana rzekomo legalnie w Sejmie i okazuje się, że stan wojenny jest być może jest podwójnie nielegalny i wszystko, co się w tamtym czasie działo, było daleko poza prawem. Będziemy na ten temat pewnie każdego roku dyskutować. Państwu życzymy raczej nastrojów już takich bardziej spokojnych niż tych ostrych debat politycznych, prasowania obrusów, kupowania opłatków i wyciszenia tak nam wszystkim potrzebnego. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję państwu. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.